Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
El mejdu leke, ejuhel mesih, hubnullah.
Coraz liczniejsza obecność muzułmanów w Europie stawia przed nami pytanie o współczesny sposób głoszenia Ewangelii. Nie tyle trzeba mówić o konflikcie cywilizacji, ile dawać autentyczne świadectwo o Chrystusie, podkreśla mój dzisiejszy gość. Na islam, który często budzi w nas obawę, spogląda on jak gdyby z innej perspektywy, wskazując, że może stać się on pozytywnym impulsem do pogłębienia wiary i życia religijnego przez chrześcijan. 17 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na spotkanie z ojcem Adamem Wąsem, arabistą, dyrektorem Centrum Dialogu, Kultur i Religii w Pieniężnie. Straszy się nas, że islam zalewa Europę, że laicka, zeświadczona Europa sobie już nie daje rady i że prędzej czy później Europa będzie kontynentem muzułmańskim. Czy to jest propaganda, czy jakieś ziarnko prawdy w tym wszystkim jest? Jak my do tego w ogóle powinniśmy podchodzić jako chrześcijanie?
No jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący powinniśmy podchodzić do tego z wielką nadzieją.
Ale nadzieja nie wystarczy.
Nadzieja nie wystarczy, oczywiście. Dlatego musimy być bardzo mądrzy. Sytuacja, która zaistniała, myślę, że przede wszystkim chodzi o problem demograficzny, bo o to się w zasadzie rozbija wszystko. Nie ma pokolenia, które byłoby w stanie kontynuować pewną określoną linię kulturową i tak dalej. No nagle pojawia się inna społeczność, czy społeczność mająca zupełnie inne tło kulturowe, religijne. No i oczywiście, że w konfrontacji z tym wydawałoby się wymierającym, w cudzysłowie, jawi się jako zagrożenie. Aczkolwiek ja nie patrzyłbym na to w tej jednej perspektywie demograficznej, ponieważ przykład Andaluzji, gdzie społeczność muzułmańska, żydowska i chrześcijańska stworzyła jedną z najwspanialszych cywilizacji europejskich, wskazuje na to, że możliwa jest koegzystencja. Oczywiście, że jeśli wrócimy do modelu pana Huntingtona, który zapowiadał nam zderzenie cywilizacji, wtedy widzimy wszystko w bardzo czarnych i szarych kolorach. I wtedy pozostaje nam tylko zamykać bramy państw, pozostaje nam ograniczać wolność muzułmanina. Może przejaskrawiam w tej chwili, ale chciałbym odciągnąć i słuchacza, i współczesnego chrześcijanina od tej właśnie perspektywy patrzenia na całość. Potrzeba nam mądrości i wyrazistości, ale z drugiej strony potrzeba też takiej szerszej perspektywy i ja wspomniałem o nadziei, o tym zaufaniu, że jednak to nie jest tylko sprawa czysto ludzka. Może Pan Bóg i Duch Święty ma swego rodzaju przesłanie dla nas, że ten proces sekularyzacji, który dokonał się w Europie, proces coraz bardziej radykalnego, bym powiedział, zeświadczenia, mówię o końcówce wieku XX, ponieważ to mamy już za sobą. Jeśli przyjrzymy się współczesnej Europie, współczesnym młodym ludziom, to pamiętajmy, że ten współczesny młody człowiek, on szuka nowych dróg w relacji z Panem Bogiem. Staje się coraz bardziej wierzący. Dlatego z perspektywy i Kościoła, i powiedzmy chociażby teraz mojego zmisyjnego orbistowskiego, chociażby podczas trwającej kapituły generalnej, próbujemy też znaleźć współczesny sposób głoszenia Ewangelii, mówienia o misjach, ponieważ bardzo często mówiąc o misjach przede wszystkim w zachodnim odbiorcy powoduje to negatywną reakcję kojarzoną z kolonializmem, z jakimś takim narzucaniem pewnych prawd, pewnej filozofii. Natomiast próbujemy, tu znowu powołam się na Jana Pawła II, dotrzeć do głębi tego sformułowania, że współczesną drogą misji jest dialog. I jeśli w tym kierunku pójdziemy, to Europa na pewno rozwinie swoją przyszłość, bo to nie jest tak, że Europa coś tam zatraciła. Chodzi o tworzenie nowej rzeczywistości. I myślę, że islam, muzułmanie, jako ludzie wierzący, zdecydowanie większą grupę niż terroryści, staną się dla nas wyzwaniem. I dlatego bardzo pozytywnie oceniam reakcję chrześcijan na obecność muzułmańską w Europie. W tym sensie, że nagle próbujemy dopatrzeć się w ich obecności również pewnych impulsów do pogłębienia naszej wiary, naszego życia religijnego. I w takiej perspektywie widzę, aczkolwiek nie możemy zapomnieć o tym, żeby być tym wszystkim ludźmi mądrymi.
Czyli znowu kolejna poprzeczka, kolejne wyzwanie dla Kościoła, bo powiedział ksiądz, że młodzi szukają dróg nowych do Pana Boga. Niekoniecznie one muszą zaprowadzić do Chrystusa. Także islam daje odpowiedzi, także jest wiele innych religii. Dlatego mówię, nowe wyzwania, nowe próby dotarcia do młodych ludzi tak samo.
Zgadzam się z Panią zupełnie, ale to Kościół i my jako przeróżne zgromadzenia czy wspólnoty ludzi świeckich stoimy przed tym wyzwaniem. I tu znowu dotykamy bardzo ważnej rzeczy, o której mówiłem w perspektywie dialogu, że nie można pójść na kompromisy. To znaczy nie możemy poświęcić Pana Jezusa w dialogu, który jest dla nas Synem Bożym, jest dla nas pełnią Bożego objawienia. To nie znaczy, że w pozostałych tradycjach i religiach nie ma tych prawd, nie ma tych zalążków prawdy. I w takiej perspektywie stawiamy siebie jako chrześcijan w stosunku do naszych partnerów dialogu. Oni wiedzą, z kim rozmawiają i my wiemy, z kim rozmawiamy. I teraz w stosunku do młodzieży, co dalej? Myślę, że najważniejszą rzeczą w tej chwili jest dawanie świadectwa. Młody człowiek jest bombardowany słowem, obrazem. Potrzebuje autentycznego świadectwa. Nie chciałbym być nudny, ale przywołam Jana Pawła II. To pokolenie, które w tej chwili dojrzewa, albo w którym dojrzewa jego prawda, jego słowa, jest takim żywym Janem Pawłem II. To są ludzie, którzy autentycznie wsłuchali się, czy wsłuchują się w to, co zostało przez niego powiedziane i chcą tym żyć. Ja myślę, że nie ma lepszego sposobu prowadzenia misji chrześcijańskiej niż taki właśnie dialog, w którym żyje się autentycznie Ewangelią. Tu nie chodzi o nawracanie na siłę, żebym nie został źle zrozumiany. Bo nie człowiek nawraca, tylko Bóg, Duch Święty. I myślę, że jeśli w tym kierunku pójdzie Kościół na początku XXI wieku i w tym kierunku pójdziemy my jako misyjne zgromadzenia, to nie obawiam się o to, że i seminaria będą puste, a że ci młodzi ludzie gdzieś wylądują albo w jakiejkolwiek grupie, sekcie, czy też pójdą za tymi wspólnotami innych tradycji religijnych, które je zachwyciły.
Tę potrzebę powracania gdyby do korzeni wiary, świadectwa, indywidualnego kontaktu z Chrystusem podkreślał też bardzo mocno Benedykt XVI, szczególnie w czasie spotkania z młodymi na błoniach, czyli cały czas kontynuacja. Chciałabym zapytać o inicjatywę, która wyszła z Polski, jeżeli się nie mylę, a jest nią Dzień Islamu. Po co taka inicjatywa? Co ona ma na celu?
Historia tego dnia jest związana z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów. W 1997 roku polscy Tatarzy i katolicy, którzy byli zaangażowani w pewną pomoc na rzecz Czeczenii, doszli do wniosku, że warto by stworzyć takie forum. Nie tylko pomocy potrzebującym, ale też, żeby to się opierało na modlitwie. W 1997 została powołana najpierw Wspólna Rada Chrześcijan i Muzułmanów, ale na prośbę strony muzułmańskiej zmieniono ten człon chrześcijański na katolicki i tak pozostało do teraz. W 2001 roku spotkano się po raz pierwszy na takiej modlitwie. I okazało się, że warto nadać temu również charakter ogólnopolski. Ponieważ w Radzie był również przedstawiciel Episkopatu Polski, najpierw biskup Miziołek, później biskup Tadeusz Pikus, Episkopat Polski co roku decydował, żeby wpisywać tenże dzień do kalendarium wydarzeń religijnych w Polsce. I o dziwo, dzień się przyjął, między innymi dlatego, że zajmuje miejsce w bardzo ważnych wydarzeniach, dniach styczniowych. Na początku jest 17 stycznia Dzień Judaizmu. Od 18 do 25 mamy oktawę modlitw o jedność chrześcijan. 26 stycznia jest Dzień Islamu. Więc jak się popatrzy na to jako całość, naprawdę stwarza taką klamrę modlitw ogarniającą tę wielką potrzebę modlitw ekumenicznych. I tutaj odkrywamy znowu tę przestrzeń ludzi wierzących, ludzi jednego Boga. Oczywiście, że świadomi różnic, które istnieją. I teraz pytanie, dlaczego akurat w Polsce? Bo faktycznie jesteśmy jedynym krajem, w którym Dzień Islamu jest oficjalnie wpisany do kalendarium wydarzeń religijnych, nawet przez najwyższą hierarchię kościelną. Po co taki dzień? W środowisku, gdzie muzułmanów jest zaledwie 0,0, można by powiedzieć 1%. Mówimy o 20 tysiącach. Garsteczka w 38-milionowym społeczeństwie. Ale tu nie należy myśleć w kategoriach ilości, porównywać procenty. Chodzi o samo zjawisko i o stworzenie pewnego klimatu. My w Polsce jesteśmy takim monolitem religijnym. Potrzeba nam spojrzenia tego szerszego. Uświadomienia sobie, że istnieje ta społeczność nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Chodzi o to, aby spotykając się na płaszczyźnie modlitwy, która jest jedną z najcudowniejszych płaszczyzn dialogu, uświadomić sobie różnice, zdać sobie sprawę z wyzwań, wobec których stoimy i modlić się o łaski, aby znaleźć odpowiednie sposoby reagowania, znaleźć odpowiedź na te wyzwania, przed którymi stoimy. I myślę, że to są te podstawowe motywacje, które stoją za tym dniem. Oczywiście, że idąc dalej, modlimy się o pokój, a zarówno muzułmanom, jak i chrześcijanom tak bardzo zależy na tym, żebyśmy żyli w pokoju. Także postrzegam Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce jako dar polskiego kościoła lokalnego dla kościoła uniwersalnego. Tu nie chodzi o to, żeby być przykładem wobec innych, którzy nagle mają się czegoś od nas uczyć. Nie. Nam wszystkim potrzeba pokory, żebyśmy na taką często ekskluzywistyczną pychę, która jest obecna w wielu środowiskach, po obu stronach, potrafili pokłonić się przed Bogiem i być Mu posłusznym. A to posłuszeństwo woli Bożej jest takim wspólnym dziedzictwem i dla muzułmanów, i dla chrześcijan.
Jeden dzień dialogu, jeden dzień islamu w roku to troszeczkę jednak chyba za mało. Czy ten dzień zaowocował jakimiś inicjatywami prowadzonymi cały rok?
To, co się dokonuje dzięki tym spotkaniom 26 stycznia, a one odbywają się już teraz w coraz liczniejszych miejscowościach i miastach, stwarzają pewien klimat. Ja myślę, że to jest na razie takie może przygotowanie gruntu pod zasiew. Myśmy jeszcze nie zasiali. Na razie przygotowujemy to pole. Myślę, że ktoś będzie siał, inny będzie podlewał. A daj Panie Boże, że gdzieś tam któraś z generacji będzie czerpała z tego dobre korzyści, a więc będzie cieszyła się owocami. Aczkolwiek chciałbym zwrócić też uwagę na to, że otwarła się taka możliwość wzajemnego uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez stronę chrześcijańską i muzułmańską. Chodzi mi o zapraszanie przedstawicieli, czy to kościoła, na wydarzenia, które organizują muzułmanie w tej chwili, czego nie było wcześniej. Natomiast dzięki temu powstają pewne relacje, dzięki którym ludzie mają wobec siebie zaufanie. I myślę, że to jest bardzo ważne. I dlatego nie oczekiwałbym spektakularnych wydarzeń. Oczywiście można by mówić o sympozjach, można by mówić o konferencjach na płaszczyźnie, powiedzmy, naukowej i tak dalej, które mają miejsce, ale nie uważałbym tego za wynik Dnia Islamu jako takiego. To gdzieś się wpisuje w ten nurt, ale chciałbym zwrócić uwagę, że stwarza się pewien klimat, który pozwoli wypracować postawę zarówno wśród chrześcijan i muzułmanów, które z kolei przyniosą te owoce na różnych płaszczyznach. To nie tylko na płaszczyźnie naukowej, religijnej, ale one gdzieś tam będą stwarzały taką atmosferę, że ludzie będą mieli wobec siebie zaufanie.
Na razie w Polsce jest, tak jak ksiądz powiedział, mała garstka ludzi wyznających islam. Myślę, że będzie się stopniowo zwiększać, chociażby ze względu na to, że coraz więcej uchodźców napływa też do Polski. Chciałabym zapytać o to takie właśnie codzienne życie z perspektywy Europy. Jak to wygląda w Polsce?
Grupka jest niewielka, ale i ta grupka jest podzielona. I mamy, powiedzmy, naszych polskich muzułmanów, a więc Tatarów polskich, którzy czują się u siebie w domu. Dla nich Polska jest ojczyzną. Którzy tak się zasymilowali ze społeczeństwem, że byłoby w tej chwili niesprawiedliwe, gdybyśmy nagle mówili w kategoriach my i oni. Oni tworzyli tę historię i mają swoje miejsce w tej historii. I spotkałem wielu szlachetnych ludzi, którym naprawdę zależy na tym, aby te relacje chrześcijańsko-muzułmańskie rozwijały się w sposób jak najbardziej doskonały. I tutaj jest mowa o małżeństwach mieszanych, o wspólnej odpowiedzialności, wspólnym podejmowaniu akcji i tak dalej, i tak dalej. Druga grupa to właśnie muzułmanie, o których pani wspomniała. Przede wszystkim, którzy przybyli do Polski w latach 70., 80. i 90. I tu zaczyna się problem. Ponieważ przedstawiciele tej grupy muzułmanów przybyli z krajów o takiej głębokiej tradycji muzułmańskiej czy islamskiej. I próbują ją przekładać na polską rzeczywistość, nie zważając na pewną dynamikę, pewne procesy asymilacyjne. I tu rodzi się niebezpieczeństwo stworzenia znowu pewnej grupy, która w imię głoszenia islamu, tej misji islamskiej, tej dały, nagle zniszczy to, co zostało osiągnięte przez 600 lat pobytu Tatarów na ziemiach polskich. To jeden z aspektów, o którym nie możemy zapomnieć. To jest wzajemne takie ocieranie się. Oczywiście, że z tą pierwszą grupą Tatarów polskich dużo łatwiej dialogować, z tą drugą dużo trudniej. No w Polsce mieliśmy do tej pory tylko jedną organizację muzułmańską, Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Mówię niestety, nie dlatego, że chciałbym ograniczenia wprowadzać w stosunku do muzułmanów, ale w perspektywie doświadczeń krajów zachodnich, w których trudno w tej chwili znaleźć taką reprezentację, czy taką organizację muzułmańską, która reprezentowałaby wszystkich muzułmanów, w Polsce w tej perspektywie, kiedy mieliśmy jedną, byliśmy szczęśliwi. Na każdym spotkaniu europejskim muzułmanie, przedstawiciele Europy Zachodniej zazdrościli nam, że mamy tylko jedną reprezentację i mówili, pielęgnujcie to tak długo jak możecie, ponieważ to w przyszłości będzie zbawienne. Ponieważ podział powoduje ograniczenie pewnej reprezentacyjności tej grupy muzułmanów. Powstała Liga Muzułmańska, została zarejestrowana i w tej chwili są dwie oficjalne reprezentacje muzułmanów polskich i zaczyna się też pewien podział na tej płaszczyźnie czysto organizacyjnej, co nie jest dobre, jeśli chodzi o dialog. Natomiast ufam, że ci muzułmanie, którzy są w ten dialog zaangażowani, no będą też odpowiedzialni za to wspólne dobro, jakim jest i Polska, i Polacy. Dlatego moim zdaniem najlepszym sposobem wypracowywania właściwego kierunku jest dialog, ponieważ jeśli zostawi się jedną z tych grup na marginesie, no to może powrócić z większą siłą i siłą bardziej radykalną.
Co z tych polskich doświadczeń oprócz Dnia Islamu, jeśli chodzi o dialog chrześcijańsko-muzułmański, mogłoby być bogactwem także na przykład dla dialogu prowadzonego w Europie?
Tak, nie chciałbym przykładać pewnych rzeczywistości, które są partykularne, ponieważ sami wiemy, jak trudno jest przeszczepiać pewne wzorce, chociażby z rzeczywistości niemieckiej, żebyśmy się uczyli od Zachodu, żeby nie popełniać tych samych błędów. Oczywiście, że w tym jest prawda, ale trzeba być szalenie ostrożnym, ponieważ jeśli chodzi o sytuację chrześcijańsko-muzułmańską w Niemczech, to ona ma to zabarwienie islamu tureckiego. Jeśli chodzi o Francję, znowu ten islam północnoafrykański. Islam brytyjski ma znowu tą wielką tradycję i Pakistanu, i Indii. I to jest dowód na to, jak skomplikowana jest rzeczywistość islamu, jak różnorodna. Aczkolwiek my, patrząc tylko i wyłącznie z perspektywy terrorystycznej na islam, uważamy, że on jest monolitem, jest szalenie podzielony. Ale myślę, że jest jedna rzecz, trudno w tej chwili określać, ale dla mnie ważna, to próba, jaką się podejmuje w tej różnorodności do poznania partnera dialogu. I ja myślę, że to jest takie przesłanie, które może towarzyszyć również naszym spotkaniom muzułmańskim w Polsce. To przesłanie, które zaprasza do takiego rozumienia partnera, w tym przypadku wyznawcę islamu, żeby muzułmanin mógł siebie odnaleźć w tym obrazie, który my tworzymy. Ale to jest ta wzajemność, o której też wspomniałem. Żebyśmy jako chrześcijanie, jako katolicy potrafili siebie odnaleźć w tym obrazie, który on tworzy. I myślę, że to jest taki element wspólny, który nas jednoczy na tej płaszczyźnie dialogu. Mozolna praca, naprawdę. To nie jest taka rzecz, którą można sobie omówić przy stole i załatwić. To są chwile, kiedy trzeba być razem. Kiedy trzeba być ze sobą w prawdzie. I dlatego ten obraz, czy karykatura, która gdzieś tam powstała po drugiej stronie, nabiera prawdziwych kształtów. Myślę, że to jest chyba najważniejsza rzecz. I oczywiście to wszystko musi się dokonywać w perspektywie ludzi wierzących. Modlitwa i ta relacja z Bogiem żywym, miłującym i miłosiernym pozwoli na przemianę serc. Przemienione serce pozwoli odkryć ten właściwy obraz w drugim człowieku, pozwoli najpierw go stworzyć temu, który jest za niego odpowiedzialny, a nam dzięki tej łasce uda się odkryć prawdziwy obraz nas samych.
Państwu przypomnę, naszym gościem był ojciec Adam Wąs, werbista, arabista, dyrektor Centrum Dialogu, Kultur i Religii w Pieniężnie. Dziękuję bardzo. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.